będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o zespole jedzenia nocnego, jaki należy do zaburzeń nawyków żywieniowych, podobnie do takich chorób jak bulimia czy anoreksja oraz zespół kompulsywnego jedzenia. Zespół jedzenia nocnego został po raz pierwszy opisany przez Stuttgarta w 1955 roku jako zaburzenie, na które składa się poranny brak apetytu, brak jedzenia z wieczornym, nadmiernym jedzeniem i bezsennością. Częstość występowania zaburzenia jest związana z nadwagą i otyłością, nasilając się w okresie stresu. Zaburzenie określane mianem zespołu jedzenia nocnego odróżnia się od zaburzeń odżywiania związanych ze snem i parasomni, do których należy spożywanie jedzenia w stanie półprzytomnym. Do ocen czy klasyfikacji diagnostycznych tego zespołu brane są pod uwagę w zasadzie trzy objawy, czyli nadmierne jedzenie wieczorem albo jedzenie w nocy, trudności z zasypianiem i budzenie się w czasie snu. Osoby z zespołem jedzenia nocnego spożywają wieczorem albo w nocy wysoko węglowodanowe posiłki charakteryzujące się wysokim stosunkiem między węglowodanami a białkami dochodzącym do 7:1, czyli 7 razy więcej cukrów węglowodanów niż białka. Ponadto osoby cierpiące na zespół jedzenia nocnego charakteryzują się obniżonym nastrojem, szczególnie wieczorem po godzinie 16, u których występuje także niska samoocena, narażeni są na stres i depresję. Jedzenie jest spożywane kompulsywnie, z łaknieniem trudnym do pohamowania wraz z niepamięcią ataku jedzenia następnego dnia. Stwierdzono, że u 1/3 osób cierpiących na zaburzenie odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, czy już wspomniane kompulsywne jedzenie, występuje zespół jedzenia nocnego. U prawie połowy osób z zespołem jedzenia nocnego występują także inne zaburzenia, a właśnie kompulsywne jedzenie, zespół kompulsywnego jedzenia, o którym jeszcze dzisiaj także opowiem. Jak wspomniałam, charakterystyczna dla osób dla tego typu zaburzeń odżywiania jest otyłość albo nadwaga wraz z ograniczoną możliwością zmniejszenia masy ciała. Ponadto osoby cierpiące na zespół jedzenia nocnego skarżą się na zmęczenie, uczucie wstydu wraz z poczuciem winy, cierpią na różne zaburzenia na tle lękowym i oczywiście objawy i dolegliwości związane z otyłością, czyli takie jak nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu krążenia czy kostno-stawowe. Zespół jedzenia nocnego według niektórych autorów może mieć podłoże genetyczne i nocnemu jedzeniu sprzyjają takie zaburzenia, które zaliczane były przynajmniej do pewnego czasu do zaburzeń snu, jak zespół niespokojnych nóg czy bezdech senny, szczególnie występując przy odstawieniu używek, czy to alkoholu, papierosów, kawy czy leków przeciwbólowych. W przebiegu zespołu nocnego jedzenia dochodzi do wzrostu stężenia kortyzolu wydzielanego w nocy, a także do zmniejszenia wydzielania, to już wiadomo, badania wykazały, zmniejszone jest wydzielanie takich hormonów jak leptyna i melatonina. W badaniach wykazano zaburzenia rytmu okołodobowego wydzielania właśnie tych hormonów, leptyny, melatoniny i kortyzolu. Melatonina jest hormonem, zresztą podobnie jak leptyna, hormonem koniecznym do zaśnięcia i utrzymania snu. Obniżone stężenie melatoniny wiązało się z pogorszeniem snu, jakie stwierdza się także u osób w przebiegu depresji. U chorych występuje także obniżone stężenie leptyny w nocy, która jest hormonem wpływającym nie tylko na utrzymanie snu, ale w przypadku obniżenia stężenia leptyny może dojść do wzrostu łaknienia w godzinach nocnych oraz z pogorszeniem jakości odpoczynku nocnego. Zmniejszenie z nocnego wzrost stężenia leptyny i melatoniny zachodzi za pośrednictwem, jest to zaburzenie wydzielania również hormonów tropowych przysadki mózgowej. Innym hormonem, jaki odpowiada i też jest zmniejszony przy tych zespołach zaburzeń nawykowych, zaburzeniach odżywiania, jest serotonina, która przy niskim stężeniu może powodować występowanie napadów głodu. Do wytworzenia w organizmie serotoniny potrzebny jest aminokwas, tryptofan, jaki osoby chore właśnie jedząc wieczorem, w nocy, uzupełniają po to, żeby poprawić sobie samopoczucie, ale także, żeby zasnąć. Chorzy na zespół jedzenia nocnego powinny dostarczać organizmowi tryptofan właśnie, szczególnie w takich posiłkach jak banany, jak produktach jak banany, mleko i ser, chociaż równie dobrym źródłem tryptofanu jest słonecznik, dynia, kaszamanna, sezam, migdały, orzechy, nie tylko włoskie, ale arachidowe, pistacjowe. Źródłem tryptofanu jest także kasza gryczana, żółte sery i kakao. Badacze problemu sugerują zjadanie kolacji właśnie z tych produktów, które są bogate w tryptofan, z żywnością o wysokim indeksie glikemicznym, co daje najlepsze rezultaty terapeutyczne w tego typu zaburzenia. Wieczorny posiłek o wysokim indeksie glikemicznym wpływa na zwiększenie wydzielania insuliny, jaka pomaga w transporcie tryptofanu do mózgu. Jednocześnie insulina, która zostaje wydzielana przy spożywaniu posiłków węglowodanowych, sprzyja zwiększonemu wchłanianiu innych związków utrudniających wykorzystanie tryptofanu przez mięśnie i tkanki, i to powoduje wzrost poziomu tryptofanu, a co za tym idzie, zwiększa możliwość wytwarzania serotoniny. Wskazane jest w związku z tym u osób mających tego typu zaburzenia odżywiania spożywanie przynajmniej od 4 do 5 posiłków dziennie, gdyż opuszczenie nawet jednego posiłku może prowadzić do rozregulowania organizmu i rytmu wydzielania właśnie hormonów. Poza dietą wskazane jest także leczenie specjalistyczne, zarówno farmakologiczne, jak i psychologiczne, gdyż nieleczony zespół nocnego jedzenia prowadzi do depresji i otyłości. Jak już mówiłam, uniknąć jedzenia wieczorem i w nocy można poprzez spożywanie nie tylko tych 4-5 posiłków i z odpowiednimi produktami wieczorem, ale także z jedzeniem kolacji 2-3 godzin przed snem. Posiłek powinien zawierać, jak mówiłam, białko, ale także warzywa i owoce i te produkty, o których mówiłam. Wskazane jest także regularne uprawianie sportu, higieniczne warunki snu, aktywność fizyczna i konieczne, choć bardzo trudne do osiągania u osób z zaburzeniami odżywiania, zmniejszenie masy ciała. Stosowane są także terapia behawioralna, polecana jest hipnoterapia i techniki relaksacyjne. Badania wykazują, że ogromne znaczenie ma wsparcie psychiczne. Poza tą problematyczną farmakoterapią, różnego rodzaju lekami, lekarze leczący zespoły zaburzeń odżywiania oczywiście używają różnego rodzaju leków, określane są one jako dopaminergiczne, także opioidy z dodatkiem preparatów uspokajających, chociaż te uspokajające, szczególnie benzodiazepiny, uzależniają i jeżeli są skazane, to bardzo krótko. Ważna także jest świadomość, że nie każdy objadający się w godzinach wieczornych cierpi na zespół jedzenia nocnego, co wymaga diagnostyki. Za chwilę opowiem jeszcze o zespole kompulsywnego objadania. Zespół kompulsywnego objadania się jest charakteryzowany jako niekontrolowane spożywanie dużej ilości jedzenia w ciągu krótkiego czasu, na przykład 2 godzin. Choroba z angielskiego języka określana również skrótem BED określana jest także w języku polskim jako zespół gwałtownego objadania i ten zespół został również opisany w latach 50. Według klasyfikacji zaburzeń psychicznych istotą tego zaburzenia jest utrata kontroli nad ilością spożywanych pokarmów wraz z brakiem zachowań kompensacyjnych, które są charakterystyczne dla innych zaburzeń odżywiania, takich jak na przykład bulimia, w bulimii prowokowanie wymiotów czy stosowanie preparatów przeczyszczających. Zespół gwałtownego objadania jest uważany za trzecie po bulimii i anoreksji specyficzne zaburzenie odżywiania mające charakterystyczne cechy dla uzależnienia. Szacunkowo określa się, że częstość występowania zaburzenia występuje u kobiet 2-3%, u mężczyzn 1-2%, natomiast badania polskie, co też świadczy w jakiś sposób o depresji, która dotyka bardzo wiele osób, pokazały, że napady żarłoczności psychicznej w Polsce dotyczą aż 21% populacji. Zespół kompulsywnego jedzenia związany jest z nadmiernym także spożywaniem wysokokalorycznych posiłków oraz częste stosowanie diet odchudzających. Powstrzymywanie się od jedzenia w obecności innych osób oraz wycofywanie się z życia towarzyskiego i aktywności fizycznej, jakie współistnieje z brakiem energii, postępującym zmęczeniem i narastającą nadwagą czy otyłością. Wśród kryteriów diagnostycznych wymieniane są powtarzające się napady kompulsywnego jedzenia albo żarłoczności, które charakteryzują się zjadaniem w stosunkowo niedługim czasie dużej ilości pożywienia. Także osoby, jak już mówiłam, mają brak kontroli nad zjedzeniem tych produktów w bardzo krótkim okresie czasu. Obecność podczas większości napadów objadania przynajmniej 3 wymienionych zachowań świadczy o tym, że można klasyfikować ten zespół jako zespół kompulsyjnego jedzenia. To jest szybkie jedzenie aż do nieprzyjemnego uczucia pełności, zjadanie dużych ilości pożywienia i jedzenie samotne wynikające z zakłopotania własnym sposobem jedzenia, z uczuciem nie tylko wstydu, ale wstrętu do siebie, z przygnębieniem, poczuciem winy po przejedzeniu, zjadanie także dużych ilości pożywienia w momencie czy w trakcie albo z powodu zdenerwowania, niepokoju, przygnębienia czy znudzenia. Charakterystyczne jest występowanie epizodów przynajmniej 2 razy w tygodniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, wraz z wyczuwaniem dyskomfortu w związku z napadami objadania. Przyczyny zespołu są bardzo złożone. Spośród niektórych wymieniane są biologiczne, które mają być związane z predyspozycjami genetycznymi, uszkodzeniem układu ośrodkowej regulacji apetytu, głównie ośrodka sytości, z zaburzeniami neurochemicznymi związanymi ze zwiększonym wydzielaniem kortyzolu, czyli hormonów stresowych, z kortykosterydów w odpowiedzi na stres. Z psychologicznych przyczyn wymieniane są także otyłość wczesnodziecięca, występujące u innych członków rodziny przejadanie się albo występujący właśnie zespół, czy to nocnego jedzenia, czy kompulsyjnego jedzenia, także konflikty w rodzinie, nadmierne wymagania rodzicielskie, wczesną separację od rodziców. Wymieniane są także zaburzenia nastroju rodziców, nadużywanie przez rodziców substancji psychoaktywnych, niezadowolenie z własnego ciała i wspomniana już depresja. Ponadto Jako przyczyna kompulsyjnego jedzenia wymieniane jest nieregularne jedzenie, które skutkuje zaburzeniami wrażliwości na prawidłowe odczuwanie głodu i sytości wraz z utrudnieniem dopasowania następnie po głodzie na przykład długotrwającym ilości pokarmów. Ponadto wymieniane są takie czynniki ryzyka u podłoża zespołu, jak zły nastrój, ospałość, niskie poczucie kontroli, ochota na słodycze. Z innych przyczyn wymieniane są socjokulturowe związane z modą na szczupłą sylwetkę, ze stosowaniem głodzenia, drastycznych diet, intensywnych ćwiczeń fizycznych czy używaniu różnego rodzaju preparatów odchudzających. Zespół kompulsywnego jedzenia prowadzi oczywiście do otyłości ze wszystkimi konsekwencjami. Jak wykazują obserwacje, osoby otyłe cierpiące na napadowe jedzenie mają znacznie wyższy poziom depresji, niepokoju i innych zachowań kompulsywnych. Ponadto szybciej rezygnują z leczenia. Osoby objadające się napadowo są ponadto zaabsorbowane swoją sylwetką, własnym wyglądem, jedzeniem. Lekarze odróżniają zespół kompulsywnego jedzenia od przejadania się, które jest uwarunkowane społecznie, kiedy osoba je dużo w obecności innych osób, wtedy kiedy ma do dyspozycji dużą ilość ładnie czy dobrze przygotowanego jedzenia. W leczeniu, w odróżnieniu do zespołu kompulsyjnego jedzenia, których cechą charakterystyczną jest objadanie się w samotności. W leczeniu zespołu kompulsyjnego objadania się stosowana jest co prawda farmakoterapia, ale lekarze leczący te zespoły twierdzą, że jednak to leczenie farmakologiczne nie przynosi zadowalających rezultatów, chociaż stosowane są preparaty przeciwdepresyjne. Niektórzy podają również preparaty przeciwpadaczkowe, które działają na ośrodki mózgowe, zwłaszcza na te ośrodki głodu i sytości. Ale najważniejszym działaniem jest psychoterapia, która daje znacznie lepsze efekty niż wspomniane już przeze mnie preparaty farmakologiczne. W ramach psychoterapii zalecana jest terapia behawioralna, behawioralno-poznawcza, czyli poznanie przyczyn występowania zaburzeń i zmiany, świadome zmiany zachowania, edukacja, która dąży do poznania prawidłowego odżywiania z użyciem różnego rodzaju poradników, kaset, płyt. Proponowane jest także wyeliminowanie nieracjonalnych metod odchudzania oraz monotonne diety. Wśród zaburzeń odżywiania muszę powiedzieć, że niedawno znalazłam jeszcze jeden rodzaj zaburzenia nawyków żywieniowych. Myślę, że niezbyt stare jest to zaburzenie w sensie poznania. To zaburzenie odżywiania, jakie charakteryzuje się obsesją spożywania zdrowej żywności. Osoby dotknięte zaburzeniem określanym jako ortoreksja zwracają uwagę nie tyle na ilość pożywienia, co występuje w anoreksji czy w bulimii, ale głównie na jakość. Mogą poświęcać wiele czasu na selekcję żywności, na czytanie o tych produktach, na przygotowanie zdrowych posiłków, co trwa długo i może prowadzić nie tylko do spadku wagi ciała w odróżnieniu do poprzednich zaburzeń, ale do niedożywienia i w związku z tym do zaburzeń odżywiania jakościowego i obniżenia nastroju, izolacji. Zaburzenie to, jak twierdzą statystyki, dotyczy głównie kobiet. Na zakończenie powiem Państwu, co święta Hildegarda, jakich udziela wskazówek dotyczących nie tylko leczenia, ale także zapobiegania wszystkich chorób, jakie obejmują również zaburzenia odżywiania i święta doktor Kościoła mówi o pozytywnym myśleniu i radości z każdego dnia zdrowia wraz z dziękowaniem Panu Bogu, świadome poświęcenie czasu także na rozmyślania, medytację i modlitwę, rozmowę z przyjaciółmi o głębszym znaczeniu oraz utrzymanie czystości duszy ze świadomym unikaniem negatywnych myśli i niemarnowaniem czasu dla ludzi i spraw o działaniu destrukcyjnym oraz zachowanie wiary w dobro mimo rozczarowań, niepowodzeń i prowadzeniem ładu w swoje myśli wraz z uświadamianiem sobie własnych uczuć. Święta Hildegarda zaleca radość z pięknych rzeczy i harmonii stworzenia oraz życie w sposób skromny, świadomy wraz z rezygnacją największych wygód, ograniczeniem luksusu, jednak skorzystaniem z życia, pielęgnowaniem snu dzięki czujności w dzień i uporządkowaniem rytmu życia, jednak bez zatracania się w planowanie, pozostawieniem dużo miejsca na spontaniczność oraz oczywiście zdrowe odżywianie. Zgodnie z medycyną Hildegardy celem leczenia jest zachowanie lub odzyskanie równowagi między ciałem, duszą i duchem poprzez modlitwę jako główne źródło energii, które stwarza i podtrzymuje konieczną dla życia łączność z dziełem stworzenia i stwórcą. Te uniwersalne wskazówki, myślę, na pewno poprawią nie tylko zdrowie, ale przyczynią się do profilaktyki wszelkich chorób. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć na temat zaburzeń odżywiania. Będę jeszcze mówiła na temat epidemii otyłości w jednym z następnych programów i również o sposobach leczenia. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Tak, porady lekarskie, słucham.
Halo.
Tak, słucham.
Witam pani doktor. Szczęść Boże. Mówi.
Szczęść Boże, niech pani wyłączy radio tutaj. Tak. Komunikat przekazuje. Tak?
Mówi Iwona z Pomorskiego.
Tak.
Cieszę się, że ten temat jest poruszany bardzo dobrze. Ja jestem wieloletnim, że tak powiem, ekspertem. Staram się, robię co mogę jako lekarz, żeby sięgać jednak po wiedzę, która już jest w świecie, w sensie działań zapobiegawczych. No, jeżeli chodzi o leczenie, to może nie w tych kategoriach. Jako pediatra mam do czynienia z zaburzeniami odżywiania od urodzenia, a nawet jeszcze przed i u dzieci. Dlatego zajęłam się tą wiedzą i od ponad 20 lat, praktykuję 40 lat, od ponad 20 lat z wiedzą biologiczną nową, która jest, z której może lekarz korzystać, ale za granicą, bo w Polsce jest skutecznie blokowana. No niestety, ja nie słyszę radia, także nie wiem, czy w ogóle jestem na antenie.
Jest pani na antenie.
Tak, pani doktor. Nie, bo o co chodzi? Chciałam powiedzieć bardzo jedną rzecz ważną. Tutaj no, za dużo nie będziemy wiedzieli na ten temat, dlatego że jest kontrowersja, jest konflikt interesów i no niestety genetycy blokują tą wiedzę. Dzisiaj naprawdę biologia molekularna to jest przyszłość medycyny. No wiem, mam dowody na to, że no w tym kierunku medycyna nie ma iść, dlatego że to nie jest w interesie pewnych grup. I dlatego może się narażam, ale mając doświadczenie, mając skalę porównawczą, co było 40 lat temu, jak dzieci prowadziliśmy, dlaczego dzisiaj pediatrzy w ogóle nie zabierają głosu i tak dalej, i tak dalej. Przecież wiedza jest. Ja na ten temat nie chcę tutaj mówić, na czym polega ta otyłość, no bo nie chcę się mądrować, ale naprawdę radzę sobie bardzo dobrze i jedno tylko powiem. Podstawa życia to jest białko. Ludziom brakuje białka, dlatego że nie asymilują tego białka. Co z tego, że jedzą, jeżeli to jest nie takie białko? Tutaj naprawdę temat jest fascynujący, jest ciekawy. Ja liczę na to, że na temat właśnie biologiczne, na temat biologii człowieka, no już w szkole powinno się mówić. Przecież ta edukacja i w przedszkolu, i w szkole, i na studiach jest nie taka. Także mamy do zrobienia bardzo dużo. Apeluję do lekarzy, pediatrów, żeby się zainteresowali wiedzą biologiczną. I apeluję do włodarzy, żeby nie lekceważyli pediatrii. Pediatra może być też lekarzem rodzinnym. Natomiast lekarz rodzinny nie może być pediatrą. I stąd mamy naprawdę ogromne problemy. Dzieci nasze mają potrzeby ogromne. Lekarze mogą bardzo dużo zrobić na polu medycyna biologiczna. Musimy się uczyć od biologów. Medycyna akademicka jest bezradna. I tylko jedno powiem. Głód, głód i jeszcze raz głód. Dzieci mają głód. Młodzież ma głód białkowy i dorośli mają głód białkowy. Wszystko to się dzieje na poziomie komórkowym. Ja z całym szacunkiem do świętej Hildegardy też to trzeba wszystko brać pod uwagę. To są bardzo mądre rzeczy. Chodzi o równowagę w organizmie. Tylko przy dzisiejszym stanie wiedzy biologicznej, jaka jest, biologia molekularna, a nawet atomowa, bo przecież choroba zaczyna się w komórce, my możemy przywracać równowagę, tak zwaną homeostazę. Ale tu chodzi też o poziom komórkowy, czyli lekarz, praktyk może już od pierwszych, że tak powiem, dni poczęcia wspomagać organizm w czasie ontogenezy, czyli dbając o matkę, podając jej to, co potrzeba. A co podawać i jak sobie radzić, no to są już szczegóły, to nie na antenie. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję bardzo. Pani doktor, oczywiście, że najważniejsza jest równowaga. Zaburzenia odżywiania, myślę, mają bardzo różne przyczyny, zwłaszcza to jedzenie, które jest przetworzone, które jest pozbawione różnego rodzaju składników. Stąd ja tak właściwie dla odświeżenia troszkę przypominam wskazówki świętej Hildegardy, bo ona głównie zwraca uwagę właśnie na te produkty, które zawierają bardzo dużo i takich aminokwasów czy no, składników, które zabezpieczają, że tak powiem, większość potrzeb. Ona mówi szczególnie o orkiszu, ale wymienia kasztany, które no u nas nie są popularne. Mówi o koprze, o wszystkich tych produktach, które mają w sobie bardzo dużo naturalnie, dużo składników. Problem rzeczywiście polega na tym, że tak jak powiedziałam, to pożywienie jest przez różnego rodzaju dodatki zniszczone, przetworzone i choroby również niedoborowe, czy nieszczelność jelit, która teraz jest jak gdyby epidemią również, prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń. Oczywiście, pani doktor, to jest temat ogromny. Ja się nie, na razie mam za mało wiedzy, żeby na ten temat mówić. Ja, będąc w Parlamencie Europejskim, widziałam różnego rodzaju propozycje. Myślę, że to jest medycyna przyszłości troszkę. Natomiast rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na różnorodność pokarmów w pożywieniu zarówno matki, jak i dziecka, dzieci i dorosłych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.